Mecenasami Szafy Melomana są Piotr Nike, Barbara Szymańska, Krzysztof Becker, Magdalena Kornelius-Kulik, Maciej Zimka, Paweł Ris, Dominika Peszko, Agnieszka Szynk, Paweł Konik, Magda Wawrzonkowska, Justyna Miodońska, Andrzej Tokarczyk, Magdalena Miro, Michał Derewianko, Szymon Mechliński, Maria Sławek, Małgorzata Kuziemska-Sławek. Z całego serca Wam dziękuję. Razem tworzymy pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej i robimy to ambitnie, z pełnym przekonaniem, że wiedza o muzyce pomaga w jej słuchaniu i przeżywaniu. To Wasze wsparcie sprawia, że mogę dla Was nagrywać i podejmować tematy, które dla innych wydają się może za trudne albo niepopularne. Jeśli chcesz dołączyć do grona mecenasów Szafy Melomana, możesz zrobić to odwiedzając mój profil w serwisie patronite.pl. Link do niego znajdziesz w opisie tego odcinka. Historia Bedřicha Smetany, który stworzył czeską muzykę narodową, choć język czeski opanował dopiero około 40, a swój najważniejszy cykl symfoniczny Moja Ojczyzna napisał, utraciwszy zmysł słuchu niemal całkowicie, była wielokrotnie wykorzystywana politycznie. Smetana, chyba bardziej niż Dworzak czy inni współcześni mu kompozytorzy, padł ofiarą politycznych manipulacji. Częściowo za życia, a szczególnie po śmierci. Interes w tym, aby wziąć Smetanę na propagandowy sztandar, mieli nie tylko ci, którzy walczyli o niepodległość Czech, ale także ci, którzy ten kraj chcieli zniewolić. W dniu 200. urodzin Smetany przyjrzymy się, na czym te propagandowe polityczne manipulacje polegały i kto próbował Smetanę zawłaszczyć. Przy mikrofonie Mateusz Ciupka, to jest Szafa Melomana. Zapraszam bardzo serdecznie. Thank you. tak ważnym dniu jak 200. rocznica Bedřicha Smetany nie mogliśmy inaczej zacząć tego odcinka niż od Wełtawy, drugiego poematu symfonicznego cyklu Moja Ojczyzna. Grała praska orkiestra radiowa, dyrygował Jeremiasz Otakar. Był rok 1946. Wojna się skończyła, a na czele rządu Czechosłowacji stanął jej przedwojenny prezydent Edward Beneš. Nie tylko on powrócił z wygnania. Karierę w ojczyźnie chciał rozwijać jeden z najlepszych dyrygentów młodego pokolenia, Rafael Kubelik. Co prawda w przeciwieństwie do Beneša nie wyemigrował, ale pod koniec wojny ukrywał się, pewien, że w końcu gestapo dopadnie go za to, że nie chciał dyrygować Wagnerem, a SS Obergruppenführerowi Karlowi Frankowi, temu samemu, który współorganizował masakrę Lidic po zamachu na Heydricha w Pradze, odmówił hitlerowskiego pozdrowienia. W 1946 Karl Frank, schwytany przez wojska amerykańskie w Rokiczanach, przekazany został Czechom i przetransportowany do Pragi. Tam odbył się jego proces i 22 maja na dziedzińcu więzienia Pankrac, tego samego, gdzie niemiecka policja na gilotynie ścinała setki czeskich obywateli, został powieszony. Sprawiedliwości stało się zadość. W tym samym miejscu z wyrokiem śmierci swoje zbrodnicze życie zakończył także Kurt Franz Daluege, upiorny szef Ordnungspolizei oraz późniejszy protektor Czech i Moraw. Mniej więcej w podobnym czasie, gdy zbrodniarze gnili w więzieniach, stawali przed sądem i byli skazywani na śmierć, w życiu muzycznym Pragi otwierał się nowy rozdział. Kubelik powrócił, zadyrygował pierwszym koncertem czeskiej filharmonii po wojnie i jako jej pierwszy powojenny szef miał wizję wspaniałego wiosennego festiwalu muzycznego. Tak narodziła się Praska Wiosna. I już jej pierwsza edycja okazała się mieć historyczne znaczenie. Wystąpił w niej nie tylko jeden z najwspanialszych czeskich pianistów, legendarny wykonawca dzieł Janáčka, Rudolf Firkuśny, ale także po raz pierwszy w Europie wystąpił Leonard Bernstein. Wszystko zaś w przeddzień 62. rocznicy śmierci Smetany inaugurował Rafael Kubelik, który nie miał wątpliwości, jakie dzieło powinno to ważne wydarzenie otworzyć. Była to oczywiście Ma vlast, czyli Moja Ojczyzna, Bedřicha Smetany. Być może niektórzy z was pomyśleli, że zapewne było to pierwsze wykonanie ikonicznego dla muzyki czeskiej cyklu po okresie niemieckiej okupacji. Ale to nieprawda. Moją Ojczyznę grano nawet w Berlinie i to z osobistym zezwoleniem ministra propagandy III Rzeszy Józefa Goebbelsa. Dlaczego? O tym jeszcze opowiem w tym odcinku. Tymczasem wróćmy do Kubelika. Rok po pierwszej edycji, w 1947, na festiwal przybył sam Dymitr Szostakowicz, grali na nim Dawid Oistrakh, Yehudi Menuhin. Wszystko wydawało się zmierzać w dobrą stronę, ale tylko do roku 1948, kiedy to w kraju zaczęło się dziać naprawdę źle. Czechosłowacja, która znalazła się w strefie radzieckich wpływów, nie mogła utrzymać pluralizmu i niezależności, na którym zależało prezydentowi Benešowi. Siły komunistyczne działające w ścisłym porozumieniu z Moskwą od stycznia 1948 roku zaczęły naciskać na prezydenta, organizować demonstracje i walczyć o władzę. Beneš był schorowany i zmęczony. Nie miał woli walki z tak potężnym przeciwnikiem. W jego mniemaniu pierwszym i najważniejszym zagrożeniem dla Czechosłowacji były Niemcy. W głębi ducha uważał, że krajowi jest potrzebny sojusz ze Związkiem Radzieckim, bo bez niego koszmar aneksji może się w przyszłości powtórzyć. Jego brak woli walki został prędko wykorzystany. Zorganizowano wybory, w których w zasadzie zagłosować można było tylko na jedno ugrupowanie, przejęty przez komunistów Front Narodowy. Opanowany przez zwolenników Związku Radzieckiego parlament przejął władzę, a następnie uchwalił wzorowaną na sowieckiej nową konstytucję. Beneša zmuszono do ustąpienia, a jego miejsce zajął Klement Gottwald. Wszystkiemu temu z rosnącym niepokojem przyglądał się uważnie Rafael Kubelik, który w jednym z późniejszych wywiadów przyznał, że żył już pod jednym z najbardziej bestialskich reżimów, jakim był nazizm, i nie miał zamiaru żyć pod kolejnym komunizmem. W tym samym roku, odbywając podróż do Wielkiej Brytanii, Aby z zespołem Glyndebourne zadyrygować Don Giovanni na festiwalu w Edynburgu, postanowił uciec. Swojej żonie zakomunikował, że nie jest to zwykła podróż koncertowa, ale właśnie ucieczka. I zrobił to dopiero, gdy byli w samolocie. Kubelik nie wrócił do kraju przez cały okres panowania komunistów w Czechosłowacji. Wspólnie z nim do Pragi postanowili nie wracać także Firkuśny i Bernstein. Gdy w 1968 roku wybuchła praska wiosna, zorganizował międzynarodowy bojkot zaproszeń z Czechosłowacji. Pisał listy domagające się zwolnienia więźniów politycznych. W międzyczasie władze komunistyczne kontynuowały festiwal. Od 1952 roku każdą edycję rytualnie otwierając wykonaniem cyklu Smetany – Moja Ojczyzna. Smetana stał się w Czechosłowackiej Republice Ludowej symbolem państwa, nie narodu. Mimo to, gdy Kubelik wrócił po 40 latach do kraju po aksamitnej rewolucji, gdy komuniści zostali odsunięci od władzy, zadyrygował Moją Ojczyzną podczas dwóch słynnych koncertów, z których jeden otwierał praską wiosnę, a drugi zagrano na rynku Starego Miasta. W jednym z pierwszych rzędów zasiadał Václav Havel. Opowiedziałem tę historię Kubelika dość skrótowo, aby pokazać, że muzyka Bedřicha Smetany funkcjonowała w wielu politycznych kontekstach. Była brana za zakładnika, wykorzystywana do celów politycznych, służyła różnym siłom propagandowym, a jednocześnie nigdy nie zaniknęła. Z powodów politycznych nikt jej na bok nie odłożył. Aby zrozumieć, dlaczego tak się stało, musimy prześledzić mity i propagandę, jaką wokół tej muzyki tworzono przez długie lata i której współtwórcą był sam Bedřich Smetana, osobiście bardzo silnie politycznie zaangażowany. Bedřich Smetana urodził się 2 marca 1824 roku w Litomyślu, w kraju pardubickim, około 160 km na wschód od Pragi. Pochodził z zamożnej rodziny. Jego ojciec, Franciszek, był dzierżawcą browarów. Gdy Bedřich przyszedł na świat, kierował wielkim browarem zamkowym Wallensteinów. Podobnie jak wielu Czechów, którzy urodzili się na przełomie XVIII i XIX wieku, Franciszek miał dobre wykształcenie muzyczne. Gdy dostrzegł, że chłopak przejawia zainteresowanie i talent muzyczny, zaczął go wprowadzać w temat. Także i matka Smetany na muzyce się znała, pochodziła zresztą z muzycznego domu, a jej przodkiem był kompozytor Jiří Ignác Línek. Bedřich musiał mieć niesamowity talent, skoro już w wieku 6 lat dał pierwszy publiczny koncert, na którym przed gronem lokalnej szkoły muzycznej wykonał fortepianową transkrypcję uwertury do niemej Sportici Obera. W tym samym czasie zaczął podejmować pierwsze próby kompozytorskie. Rok później rodzina przeniosła się do miejscowości Jindřichův Hradec, gdzie ojciec dostał korzystniejszą ofertę prowadzenia tamtejszego browaru. Choć w sensie życia muzycznego nie była to tak atrakcyjna lokalizacja jak Litomyśl, udało się tam znaleźć nauczyciela, który pomógł rozwinąć chłopakowi umiejętności Franciszka i Kaleca. Wtedy też doszło do nieszczęśliwego wypadku. Wspólnie z rówieśnikami Smetana bawił się nad rzeką w żołnierzy. Odpalali oni butelki napełnione prochem strzelniczym. Jedna z takich butelek wybuchła zbyt blisko Bedřicha, rozorała mu policzek, co doprowadziło do trwałej deformacji jego twarzy. W późniejszych latach przykrywał to gęstą brodą, którą nosił niesymetrycznie, tak by bardziej zakrywała jedną część twarzy. Rodzina kilkukrotnie się jeszcze przeprowadzała w związku z interesami ojca Smetany. W końcu jednak chłopak trafił do niemieckiego Brodu, a stamtąd wraz z kolegami do Pragi, do gimnazjum akademickiego. Zaledwie rok wystarczył, aby Bedřich zrozumiał, że nie interesuje go w zasadzie nic innego poza muzyką. W 1840 skorzystał z bogatego życia kulturalnego miasta i udał się na koncert Franciszka Liszta, który wywołał w nim wstrząs. Było to dla niego artystyczne objawienie. Nie poszło to jednak wszystko tak gładko. Gdy nastolatek czuł, że chce skupić się na muzyce, oznajmił ojcu, że ma zamiar porzucić szkołę i zająć się wyłącznie muzyką, ojciec gwałtownie się temu sprzeciwił i zabrał go z Pragi do Pilzna, gdzie w norbertiańskim gimnazjum uczył jeden z kuzynów Bedřicha, Józef Franciszek Smetana, który był filozofem i fascynatem astronomii. To on pomógł mu zrobić maturę, którą z bardzo mizernymi wynikami zdał w roku 1843. Czas w Pilźnie był intensywny. Bedřich przeżył tam pierwsze miłości. Między innymi zakochał się w Katarzynie Kolarzowej, córce urzędnika, który przyjaźnił się z rodziną Smetanów, gdy mieszkali jeszcze w Indrzichowie Hradcu. To była znajomość z czasów dzieciństwa. Napisał też w Pilźnie pierwsze kompozycje, w tym pierwszy zachowany w całości utwór, czyli Luizen Polka, inaczej Polka dla Luizy, dedykowaną kuzynce Luizie Smetanowej, w której prawdopodobnie trochę się podkochiwał. Posłuchajmy tej Polki w wykonaniu młodziutkiej czeskiej pianistki. To amatorskie nagranie z zeszłego roku, Klara Gibiszowa, bo tak się owa pianistka nazywa, ma na nim 12 lat. Kompozytor, gdy ten utwór pisał, miał zaledwie 16. W jakim języku mówiło się w domu Smetanów? Jakim językiem Smetana pisał? Jakiego się uczył? Pytanie o język jest kluczowe, bowiem to on definiował w połowie XIX wieku przynależność narodową. Ojciec Smetany z całą pewnością interesy robił po niemiecku. W urzędach czy w szkole również obowiązywał niemiecki. Pierwsze swoje zapiski w dzienniku Bedřich sporządzał w tym języku. Czeski był jednak obecny równolegle. Franciszek Smetana posługiwał się nim w domu. Do jego przyjaciół należał m.in. Antonin Machek, autor cyklu obrazów o historii Czech, będący jednym z impulsów, które zapoczątkowały ruch czeskiego malarstwa historycznego. Powstawał on w latach 1820-34, czyli dokładnie w okresie dzieciństwa Bedřicha. Z pewnością Machek przynosił je, gdy odwiedzał Smetanów, mogły one wpłynąć na rodzącą się w chłopaku miłość do czeskiej historii. Przypominam, że Czesi swojej niezależnej państwowości nie mieli, nie jak Polacy, od 1795 roku, ale utracili ją 150 lat wcześniej, po bitwie na Białej Górze. Czechy musiały współistnieć w obrębie Cesarstwa Austriackiego, ale walczyły o niezależność na swój własny sposób. Nie zbrojnie, ale przede wszystkim negocjacjami politycznymi, rozwojem kultury, która rozkwitała, ilekroć dwór wiedeński przejawiał jakiś liberalizm w tym zakresie, ale także przedsiębiorczością, rzemiosłem, wytwórstwem. Bez wątpienia owocem wszystkich tych elementów była budowa Teatru Stanowego w Pradze, w którym premierę miał Don Giovanni Mozarta, o czym opowiadałem więcej w dwóch odcinkach poświęconych Mozartowi w czeskiej stolicy. Taką pracę u podstaw wykonywał także kuzyn Bedřicha, czyli Józef František Smetana, dzięki któremu chłopak zdał maturę. Był gorącym czeskim patriotą, autorem pierwszej czeskojęzycznej książki poświęconej astronomii. Założył w Pilźnie pierwszą czeskojęzyczną bibliotekę, propagował nauczanie młodzieży w języku czeskim i naturalnie miał z tego powodu różne kłopoty z austriackimi władzami. W Pilźnie zresztą, które niedawno odwiedziłem, stoi jego pomnik, postawiony tam już w roku 1874. Z całą pewnością i on musiał w Bedřichu zaszczepić zamiłowanie do czeskiej mowy, kultury i historii. W liście z 1847 roku Józef František Smetana pisał do swojego podopiecznego: pamiętaj, gdziekolwiek będziesz podróżował, rób to zawsze jako czeski artysta. Gdy Bedřich zdał maturę, poczuł, że musi postawić na swoim. Oznajmił ojcu, że wbrew jego woli nie podejmie studiów prawniczych, nie będzie także urzędnikiem, ani nie pójdzie w jego ślady i nie zostanie dzierżawcą browarów. Wściekłość ojca musiała być zapewne o tyle większa, że interesy zaczynały iść kiepsko. I to na tyle, że musiał sprzedać swój majątek, na który z trudem pracował, i wrócić do dzierżawienia browarów. Gdy to się stało, Bedřich przebywał już w Pradze, gdzie klepał biedę. Ojciec odmówił mu wszelkiego finansowego wsparcia. Pisał jednak w dzienniku: jeśli Bóg da, będę listem techniki i Mozartem kompozycji. Na ratunek młodemu kompozytorowi przyszły koneksje. Ponieważ zaangażował się w jedno z licznych towarzystw działających wówczas w Pradze, o nazwie Concordia, poznał tam dyrektora praskiego konserwatorium. To on polecił Bedřicha jako nauczyciela bardzo zamożnej rodzinie Thunów. Elisabeth Thun-Konitz, jedna z córek hrabiego, pisała tak: Smetana został zarekomendowany mojemu ojcu, ale gdy przyszedł, ojciec mu nie zaufał. Jego bardzo młody wygląd sprawił, że ojciec nie miał przekonania co do jego wiedzy. Położył zatem przed Smetaną krótką, ale bardzo trudną kompozycję. On zagrał ją na fortepianie wspaniale za pierwszym razem. Jego skromny i prosty sposób bycia sprawiły, że rodzice natychmiast powierzyli mu stanowisko. Praca nie była łatwa, bo nas była piątka i musiał udzielać 5 lekcji dziennie. Ale zaprzyjaźniliśmy się bardzo. Lato razem spędzaliśmy w Bon Repos i Smetana uczestniczył we wszystkich naszych zabawach. Chyba sprawiało mu to więcej radości niż udzielanie lekcji. Jako nauczyciel był wyrozumiały i cierpliwy. Grywał mi swoje niewielkie utwory i tłumaczył je. Uwielbiał Lista, ale ponad wszystko cenił Beethovena. Sporo razem graliśmy Chopina i razem identyfikowaliśmy się z tym melancholijnym poetą muzykiem. Omawiał ze mną także Bacha i Scarlattiego. Był Smetana człowiekiem szlachetnym i przez 3 lata, jakie z nami spędził, był zawsze sobą. Nigdy nie widziałam go w złym humorze, zawsze serdeczny i gotów do wszelkich dziecinnych głupstw. Był dobrym towarzyszem dla nas. Bedřich Smetana zamieszkał w praskiej rezydencji Thunów, a dzięki wstawiennictwu matki swojej ukochanej, Anny Kolarzowej, podjął studia kompozytorskie u Józefa Proksza. Proksz był niezwykłą postacią. Był synem tkacza z Liberca. W wieku 13 lat utracił wzrok. Wykształcenie muzyczne zdobył w Instytucie dla Niewidomych w Pradze, a gry na fortepianie uczył go jeden z najważniejszych kompozytorów czeskiego klasycyzmu, Leopold Korzeluch. W Pradze założył własną szkołę pianistyczną, bardzo nowoczesną. Jako jeden z pierwszych pedagogów łączył nauczanie umiejętności gry na instrumencie z podstawami teoretycznymi i historycznymi. Opracował różne założenia metodyczne, ale nade wszystko uważał, że muzyki uczyć trzeba nie tak, jak robiło się to w wielu zamożnych domach, dla rozrywki, jako hobby, coś dla zabicia czasu, ale po to, aby wzbogacać życie kulturalne kraju. W jego mniemaniu muzyka miała moc uszlachetniania ludzkiej osobowości. Proksz do ostatnich chwil swojego życia, a zmarł w 1864 podczas prowadzenia zajęć z powodu udaru, pozostawał w kontakcie ze Smetaną i niemal do końca Smetana konsultował z nim swoje nowe utwory. Dzięki Prokszowi Smetana zdobył gruntowne wykształcenie teoretyczne. W czasie studiów napisał jedyną w swoim dorobku sonatę fortepianową. W tym czasie spotkał się także z małżeństwem Schumannów, którym ową sonatę Smetana pokazał i która niezbyt im się podobała. Rzekomo uznali ją za zbytnio utrzymaną w stylu Berlioza. W 1848 roku Europa zawrzała. Wybuchła wiosna ludów, która nie ominęła Pragi. Smetana zaangażował się w ruchy prodemokratyczne. Brał udział prawdopodobnie w odbywającym się w Pradze kongresie słowiańskim. Skomponował nawet dla rewolucjonistów dwa utwory. Marsz Gwardii Narodowej oraz Marsz Legionu Studenckiego. Gdy powstanie stłumiono, wyjechał na pewien czas do rodziców, obawiając się ewentualnych represji. Na szczęście dla niego nic takiego się nie stało i po powrocie do Pragi mógł zrealizować swój plan biznesowy. Na rogu jednej z kamienic praskiego rynku założył własną szkołę muzyczną. W tym samym roku poślubił także Katarzynę Kolarzową. Ciężkie były początki tego małżeństwa, pisała ona w swoim dzienniku tak. 27 sierpnia to był nasz ślubny dzień. O 11 udaliśmy się do kościoła świętego Szczepana, gdzie się pobraliśmy. Byłam tym tak bardzo przejęta, że nie mogłam powstrzymać płaczu. Bedrzich mi ściskał dłoń, aby mnie uspokoić, ale wywołało to wręcz odwrotny efekt. Moi rodzice ofiarowali nam trochę mebli z tych, które mieli. To, czego brakowało, uzupełniłam ze swoich oszczędności, które wynosiły 80 guldenów. Niczego nie dostałam na ślubny prezent, oprócz sukni od mojego kochanego Bedrzicha oraz starej bransoletki od państwa Bellotów. Gdy Bedrzich policzył swój majątek, wyszło tego wszystkiego razem 8 guldenów. I z tym zaczynaliśmy nasze wspólne życie. Początkowo wydawało się, że wszystko idzie ku dobremu. Uczniowie z kręgów arystokratycznych się w szkole pojawiali, Smetana nawiązał kontakt z Listem, odważył się pierwszy raz napisać do niego wiadomość. List zachwycił się jego kompozycjami, pomógł mu w ich wydaniu, a nawet udzielił mu pożyczki. Koncerty, które Smetana grał jako pianista, cieszyły się wzięciem, ale po kilku latach wszystko zaczęło słabnąć i skręcać w złą stronę. Nieszczęścia osobiste zaczęły się przeplatać z zawodowymi. Gdy tron cesarski objął Franciszek Józef I, Smetana napisał z tej okazji symfonię triumfalną, ale jej dedykacja nie została przyjęta. Liczba uczniów spadała, sam Bedrzich tracił serce do orki na ugorze, jaką było nauczanie. Dodatkowo z czwórki dzieci, które miał z Kolarzową, trójka zmarła, w tym Bedrziszka, która z całej gromadki przejawiała największe umiejętności muzyczne i była w pewnym sensie nadzieją swojego ojca. Po tych wszystkich nieszczęściach zaczęły się psuć jego relacje z żoną, a ona sama zachorowała na gruźlicę. Pamięci Bedrziszki Smetana zaledwie w 3 miesiące po jej śmierci zadedykował jedno ze swoich najlepszych dzieł – trio fortepianowe G-moll. Wszystko prowadziło do zniechęcenia i potrzeby zmiany. Bedrzich miał nieodparte poczucie, że Praga jest dla niego miastem niewdzięcznym i nie może w niej niczego większego zdziałać. W liście do rodziców napisał: Praga się na mnie nie poznała. Oferta ucieczki, a przy okazji jakiegoś poważniejszego stanowiska, spłynęła ze Szwecji. Dzięki kontaktom pianisty Aleksandra Drejszoka Smetana otrzymał propozycję poprowadzenia Towarzystwa Filharmonicznego w Göteborgu. Przyjął ją i wyjechał w 1856 roku, zostawiając w Pradze żonę i córkę. Zamożny Göteborg był w porównaniu z Pragą kulturalną prowincją. Zarówno orkiestra, jak i chór, którymi miasto dysponowało, były w zasadzie amatorskie, ale dla Smetany okazało się to szansą na rozwój. Był też rozchwytywany jako nauczyciel. W Muzeum Smetany w Pradze znajduje się cały katalog ze zdjęciami dziewcząt z bogatych domów, które były wysyłane na nauki właśnie do Smetany. Miało to swoje poważne wady, choć zalewały go propozycje udzielania lekcji i jego budżet dzięki temu rósł, to jako artysta czuł się odosobniony. Gdy w 1859 roku przybyła do Smetany jego żona, była już poważnie chora. Po kilku miesiącach w drodze powrotnej do Pragi zmarła. A w 1860 Smetana ożenił się powtórnie z o 16 lat młodszą Bettiną Ferdinandiową, swoją daleką krewną. Jej siostra była żoną młodszego brata Smetany. Oświadczył się jej tak prędko, że poprosiła o czas, by żałoba po Katarzynie minęła. Była wszechstronnie utalentowana, była pianistką, malarką, pisała wiersze. Co ciekawe, gdy się poznali, początkowo rozmawiali po niemiecku. Bettina w ogóle nie znała języka czeskiego. Nauczyła się go dopiero po tym, jak osiedlili się w Czechach. To zaś nastąpiło prędko. Na przełomie marca i maja Smetana dał w Göteborgu serię koncertów pożegnalnych. Zapisał w swoim dzienniku: nie mogę się tu zakopać. Muszę zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby moja muzyka dotarła do publiczności, abym miał jakieś perspektywy i impuls do dalszej pracy. Dlatego wyjeżdżam i to tak szybko, jak tylko możliwe. Jednym z powodów było zaś to, że czuł narastającą tęsknotę za krajem. Jego zapiski ukazują, jak rósł w nim duch patriotyczny i potrzeba pisania muzyki o Czechach oraz dla Czech. Jeszcze w Szwecji skomponował cykl czterech polek Souvenir du Bohème. Innym bezpośrednim impulsem do wyjazdu stały się wydarzenia polityczne, a konkretnie wydanie przez Franciszka Józefa tak zwanego dyplomu październikowego, będącego czymś w rodzaju preludium do nowej konstytucji. Istniejącej Radzie Państwa, która miała dotychczas funkcję doradczą, przyznawał cesarz kompetencje ustawodawcze, a władza wykonawcza miała być już podzielona pomiędzy cesarza oraz lokalne sejmy krajowe. Pomijając szczegóły, w Czechach uznano to za krok w stronę liberalizacji, zaś Smetana widział w tym szansę, aby stworzyć muzykę czeską, by jego patriotyczne przekonania zamienić w sztukę. Decyzja o powrocie do Pragi była otwarciem drzwi na oścież dla polityki, która w życie Smetany wkroczyła i do końca w nim pozostała. Thank you. A był to fragment poematu symfonicznego Ryszard III Bedřicha Smetany w archiwalnym nagraniu dokonanym w roku 1945 grała czeska filharmonia pod batutą Rafaela Kubelika. Ryszard III to jeden z trzech poematów utrzymanych w zdecydowanie listowskim, romantycznym stylu, które Smetana ukończył podczas pobytu w Göteborgu. Niemal od razu po przyjeździe Bedřich Smetana musiał zająć się opanowaniem języka. W liście do swojego przyjaciela, do Prochaski z 11 marca 1860 roku pisał tak. Od młodości byłem kształcony w języku niemieckim, zarówno w szkole, jak i w społeczeństwie. Jako uczeń nie studiowałem niczego ponad to, co musiałem. Muzyka całkowicie pochłonęła moje siły i czas, więc ze wstydem muszę wyznać, że nie potrafię się w pełni dobrze wyrazić ani pisać po czesku. Mimo to muszę podkreślić stanowczo, jestem Czechem duszą i ciałem i jest powodem mojej dumy być dziedzicem naszej chwały. Nie wstydzę się więc odpisywać w ojczystej mowie, choć niedoskonale. I mogę ci powiedzieć, że moja ojczyzna znaczy dla mnie więcej niż cokolwiek innego. Smetana od czasu Wiosny Ludów miał silne sympatie demokratyczne. Skupił się więc przy postępowej frakcji Narodnej Strany, pierwszej czeskiej partii politycznej, która została utworzona pod panowaniem Habsburgów. Narodna Strana prędko pokłóciła się wewnętrznie, jak to większość licznie powstających w tamtym czasie w Europie ugrupowań narodowych, i podzieliła się na frakcje staroczeską i młodoczeską. Smetana przyłączył się do tej drugiej. Nie chcąc wchodzić w nadmierne szczegóły polityczne, zwrócę tylko uwagę, że w zakresie muzycznym różnice między tymi grupami zasadzały się na przykład na trwającym w całej Europie sporze wokół Wagnera. Choć obie grupy miały ten sam cel, czyli stworzenie oryginalnej muzyki czeskiej, wychodziły do realizacji tego zadania z różnych pozycji, z różnych założeń. Staroczesi chcieli całkowitego odcięcia się od Wagnera. Młodoczesi uważali, że trzeba przyjmować niemieckie wzorce i na nich budować swoją twórczość. Inny spór wybuchł wokół utworzonego w tym samym roku, w którym przybył Smetana do Pragi, Teatru Narodowego. Wówczas nazywał się on teatrem tymczasowym albo teatrem prowizorycznym. Zbudowany został przez samych Czechów i miał czeską dyrekcję. Na jego czele stał przeciwnik Smetany, Jan Nepomucen Mayr, naturalnie należący do staroczechów. Jego obecność na dyrektorskim fotelu nie tylko uniemożliwiała Smetanie starania o to stanowisko, a bardzo mu na nim zależało, ale także opóźniła premierę pierwszej jego opery Brandenburczycy w Czechach. Wystarczy tylko posłuchać muzyki tej opery i jednocześnie spojrzeć do libretta Karela Sabiny, z którym Smetana się przyjaźnił i nieraz współpracował, aby dostrzec to budowanie na Wagnerze. Oto bowiem jesteśmy w średniowieczu. Wydarzenia dzieją się po śmierci piątego króla Czech Przemysła Otokara II, a występujący w operze burmistrz Pragi nosi imię Wolfram, więc już wszystko jest zupełnie jasne. W sporze o teatr nie chodziło jednak tylko o Smetanę i jego opery. Młodoczesi uważali, że w miejscu tzw. teatru tymczasowego powinien powstać teatr z prawdziwego zdarzenia, czeski teatr narodowy, i gromadzili na niego środki. Staroczesi uważali, że nie ma takiej potrzeby, że to zupełnie wystarczy, co jest. W 1863 roku w łonie partii Młodoczechów powstała specjalna grupa koncentrująca się na sprawach artystycznych. Nazywała się ona Umylecka Beseda, artystyczna rozmowa, której zadaniem było propagowanie muzyki, sztuki plastycznej oraz literatury czeskiej. Dzieliła się zatem na trzy odpowiednie wydziały, a szefem wydziału muzycznego został Smetana. Nie mogąc osiągnąć marzenia o kierowaniu teatrem, mając zablokowaną także z powodów politycznych pozycję szefa konserwatorium, skupił się na prowadzeniu chóru Hlahol, jednego z wielu towarzystw śpiewaczych, jakie wówczas istniały w Europie, oraz na pisaniu w różnych czasopismach czeskich, m.in. w Narodnich Listach czy Daliborze. Stał się zatem Smetana muzykiem-politykiem o wyrazistych poglądach. Aby nie było wątpliwości, Umielecka Beseda najchętniej spotykała się w knajpach, a poziom jej wrogości wobec kolegów staroczechów był tak wielki, że jej przedstawiciele potrafili z hukiem i wrzaskiem wyrzucać ich ze spotkań czy koncertów. Przy strugach piwa i wina w knajpie Jerozolima albo w klubie na Przykopie intrygowali, jak pozbyć się staroczechów z różnych miejsc. I to im się w końcu udało. Towarzyskie układy, krótka tak zwana siedmiotygodniowa wojna Austrii i Prus, wspominałem o niej przy okazji Terezina, była to jedyna akcja zbrojna, której dokonała załoga tej twierdzy, na dodatek po zawarciu rozejmu, a także nowa opera, czy w zasadzie operetka Smetany, którą ukończył on w 1865, to wszystko sprawiło, że marzenie kompozytora się spełniło i objął w końcu dyrektorski fotel w Teatrze Tymczasowym. Ową operetką była naturalnie sprzedana narzeczona. Jej pierwsza wersja właśnie powstała w 1865, ale premiera zakończyła się raczej klapą. Winna jednak temu była właśnie rzeczona wojna. Dopiero kolejne przedstawienie w obecności cesarza Franciszka Józefa I przyniosło sukces, a w 1870 opera zyskała obecny kształt. Jednak już ten pierwszy sukces oraz przejęcie teatru przez Młodoczechów sprawił, że Smetana mógł zacząć realizować swój plan. Polegał on przede wszystkim na zreformowaniu publiczności. Chciał kompozytor zapoznać swoich widzów z nowymi dziełami, a także rozkochać ich w operze czeskiej, gatunku, który w zasadzie sam zaczął tworzyć. Nie szło to łatwo z wielu powodów. Po pierwsze finansowych, po drugie lokalowych. Teatr był skrajnie mały, kanał orkiestrowy mieścił zaledwie 35 muzyków. Po trzecie z powodu upodobań publiczności. To nie była ta sama publiczność, którą miał Mozart 100 lat wcześniej na Don Giovanni. Widzowie zrobili się ospali. Gustowali głównie w lekkiej muzyce. We francuskich i austriackich operetkach słuchali Offenbacha, Suppego czy Zajca. Z drugiej strony chętnie chodzili na przestarzałe dzieła repertuaru belkantowego, dzieła Donizettiego czy Belliniego. Mówię oczywiście, czy używam tutaj określenia przestarzałe z punktu widzenia samego Smetany. Smetana tymczasem jeździł do Monachium, aby oglądać dzieła Wagnera, Tristana i Izoldę, Złotorenu czy Walkirię. Dyrygował Wolnym Strzelcem Webera, późniejszymi operami Verdiego. Usiłował zapoznawać publiczność z muzyką słowiańską. Zaprosił Bałakiriewa z Rosji oraz, uwaga, Moniuszkę, którego wileńska halka została zaprezentowana pod jego dyrekcją w Pradze po raz pierwszy. W obu przypadkach dzieła się nie spodobały i wywołały różne spory z zespołem artystycznym, które nieomal pozbawiły Smetanę stanowiska. Zniechęcony aż do końca już swojej kadencji oper słowiańskich nie wystawiał. Nade wszystko jednak chciał wprowadzać Smetana publiczność w operę czeską. Próbował wystawiać dzieła wcześniejsze, ale były one w większości słabe. Pisał też własne. W czasie jego dyrektorowania powstały Dalibor i Libusza. Szczególnie ta druga, pierwotnie planowana na koronację Franciszka Józefa na króla Czech, okazała się kluczowa w tym dziele tworzenia opery narodowej. Do wystawienia z okazji koronacji nie doszło, ale dzieło podniosłe, wielkie, opowiadające o sprawach narodowych w sposób mitotwórczy, sięgające do średniowiecznych źródeł, było, jak zauważa w swoim przewodniku operowym Piotr Kamiński, czeskim odpowiednikiem Dziadów Mickiewicza albo Wesela Wyspiańskiego. Za czasów dyrektorowania Smetany Libusza nie doczekała się premiery, a sam kompozytor, choć jej dożył, nigdy jej nie usłyszał. Dlaczego o tym jeszcze opowiem? Czas dyrektorowania Smetany to jednak przede wszystkim okres najgorętszych politycznych sporów. Przede wszystkim z Majrem, jego poprzednikiem oraz z innymi, jak nauczyciel śpiewu Piwoda. Walka toczyła się na teksty publikowane w dwóch konkurujących ze sobą gazetach, w Hudebnych Listach prowadzonych właśnie przez Piwodę oraz w Daliborze prowadzonym przez przyjaciela Smetany Prochaskę. Kłócono się w zasadzie o wszystko, od sposobu zarządzania teatrem przez stosunek do Wagnera po to, jaki ma być kształt opery narodowej. Całemu temu hałasowi kres położyła choroba Smetany. W 1874 roku zaczął bardzo prędko tracić słuch. Pojawiły się rodzaje słuchowych omamów. Na kartach pisanych wówczas partytur kompozytor odnotowywał, że jest coraz gorzej i w prędkim tempie całkowicie utracił ten zmysł. Będąc głuchy, nie mógł dłużej zajmować stanowiska i zrezygnował z dyrektorowania teatrem. Stało się to dokładnie 7 września 1874 roku. Staroczesi tylko na to czekali i Majer zajął miejsce Smetany. Mimo to, że teatrem kierowali przeciwnicy kompozytora, otrzymał on pewien dochód z tytułu bycia operowym kompozytorem. Dostał rentę wynoszącą 1200 guldenów rocznie, to było bardzo mało, a w zamian musiał zrzec się dochodów ze swoich już napisanych dla teatru 4 oper. Organizowano zbiórki, m.in. w Göteborgu, na leczenie kompozytora. Nic z tego jednak nie wyniknęło. Rodzina zabrała go do miejscowości Jabłkienice, gdzie mógł spokojnie komponować, a także łatwiej było się nim opiekować i zapewnić mu byt. W tym czasie prowadził bardzo ożywioną korespondencję, ale nade wszystko nie zaprzestał komponowania. Wręcz przeciwnie. Pomijając wczesne dzieła oraz Dalibora, czyli Busze, ostatnie 8 lat życia Smetany były w sensie twórczym najbardziej płodne. Wtedy powstały jego późne opery, wtedy powstał cykl poematów symfonicznych Moja Ojczyzna, a wreszcie sporo świetnej muzyki fortepianowej oraz cudowny kwartet Z mojego życia. Smetana dożył pierwszego otwarcia Teatru Narodowego w Pradze w 1881 roku. Nikt, nawet jego dawni przeciwnicy, nie mógł mieć wątpliwości, że zagrać należy na otwarcie tego teatru Libusze. Jak się okazało niebawem, w tym gmachu także opera Smetany, Sprzedana narzeczona, była ostatnią, którą wykonano. Wspaniały teatr, w całości ufundowany z prywatnych środków Prażan, uległ pożarowi i niemal doszczętnie spłonął. Prędko go jednak odbudowano i w 1883 roku, w tej postaci, w jakiej go dzisiaj widzimy i podziwiamy, idąc mostem Legii nad Wełtawą, ponownie został otwarty i znów zagrano Libusze. Czy i co Smetana z tego wydarzenia zrozumiał, nie wiemy. Jego choroba postępowała, omamy słuchowe przerodziły się w problemy z umysłem. Miał majaki, stawał się groźny dla otoczenia, miewał halucynacje, mówił niezrozumiałe rzeczy, robił się agresywny. Choć do samego końca tworzył, stał się dla swojej córki Zofii i jej męża leśniczego z Jabłkienic, a nade wszystko dla ich dzieci, tak poważnym zagrożeniem, że musieli umieścić go w praskim instytucie dla obłąkanych. Stan jego umysłu był taki, że gdy w 1884 roku cały kraj hucznie obchodził jego 60. urodziny, on nie miał o tym bladego pojęcia. Zmarł kilka miesięcy później, po południu 12 maja. A słuchaliśmy tria G-moll, które Smetana napisał dla swej zmarłej córki Bedrziszki. Był to fragment pierwszej części w wykonaniu Eroica Trio. Nagranie pochodzi z Muzeum Isabelli Gardner w Bostonie. Erika Nikren, fortepian, Sarah Perkins, skrzypce oraz Sarah Sant'Ambrogio, wiolonczela. Oczywiście nie powiedziałem wszystkiego o życiorysie Smetany, zarysowałem tylko kilka ważniejszych faktów. Jestem przekonany, że do jego muzyki i fascynujących historii z nim związanych będziemy jeszcze wracali. Tymczasem jednak w tej audycji to, co mnie najbardziej interesuje, to nie kwestia życia Smetany, ale tego, co z jego muzyką działo się po tym życiu, jakie było pośmiertne jej funkcjonowanie, jak ją wykorzystano. Znakomitą książkę na ten temat napisała Kelly St-Pierre, amerykańska badaczka, muzykolożka. Publikacja niedługa, ale bardzo wyczerpująca pod tytułem Bedřich Smetana – Myth, Music and Propaganda, opublikowana w Nowym Jorku, zdobyła dwie prestiżowe nagrody amerykańskiego Towarzystwa Muzykologicznego i zdecydowanie jest to pozycja warta lektury. St-Pierre pokazała, że uwikłanie Smetany w politykę zaczęło się już za jego życia. Opowiadałem zarówno o jego osobistym zaangażowaniu, jak i o sporach, których był czasem podmiotem, a czasem przedmiotem, sporach o czeskość, o czeską operę narodową. Zwolennicy Smetany dostrzegali jednak i perfekcyjnie odczytywali narodowe kody zawarte w jego muzyce. Jeszcze za jego życia, gdy w drukarni Urbanka pojawiły się po kolei poematy cyklu Moja Ojczyzna, jeden z członków umieleckiej biesedy, Wacław Zeleny, pisał o Wyszehradzie, pierwszej części tego cyklu, tak. Patrząc na wspaniałe skały Wyszehradu i na czas dawno miniony, poeta przypomina sobie dźwięki waryta. To tradycyjny czeski instrument strunowy, podobny do harfy. Nieco mityczny, bo chyba do dzisiaj się waryto nie zachowało nigdzie. Wyszehrad i jego dawna wspaniałość powstaje mu przed oczyma. Zwieńczony jest koronami złotych sanktuariów i tronów przemyślidów oraz ich zwycięskich bitew. W zamku przy radosnych dźwiękach trąb i bębnów dzielni rycerze spotykają się na dumnych naradach. Oczywiście dalej poeta widzi także upadek dynastii, przewag oraz zamku, a końcowy nostalgiczny epizod wiąże z echem mitycznego instrumentu waryta. To wszystko jest naturalnie obrazem walki Czechów o własną państwowość i niezależność, ale w XIX wieku. Kłopot w tym, że Smetana, pisząc tę muzykę, tak naprawdę niewiele tego, co jest prawdziwe w czeskiej muzyce, autentyczne, w tę partyturę wpuścił. Zapatrzony w Lista i Wagnera, napisał w sensie muzycznym dzieło w stylistyce niemieckiej. Potrafiono to jednak należycie ocenić w czasach jego premiery. Gdy po raz pierwszy wykonano komplet, 6 poematów w 1882 roku, jedna z recenzji głosiła: nawet jeśli obcokrajowcy się zachwycą i będą zaskoczeni niesamowitą magią tych dźwięków mistrzowskich poematów, to należy pamiętać, że Moja Ojczyzna Smetany jest napisana dla Czechów i Czesi nigdy nie przestaną być wdzięczni kompozytorowi, który poświęcił swoje najlepsze umiejętności, aby sławić ten kraj. Oczywiście nic w tym niezwykłego. Chopin także stylizował. To samo w Polsce robił Moniuszka, w Rosji Musorgski. Czas kompozytorów, którzy z muzyki autentycznej, ludowej czerpali jej esencję, rozwiązania harmoniczne, specyficzną rytmikę, unikatową dla danego regionu melodykę, miał dopiero nadejść. W Polsce z Szymanowskim, na Węgrzech z Bartokiem, a w Czechach z Janaczkiem czy Martiną. Smetana sam komentował rosnące w jego czasach zarzuty przeciwników, że tworzy jakąś hybrydę muzyki czeskiej i obcej, czytaj niemieckiej. W liście do swojego przyjaciela i dyrygenta, który poprowadził pierwsze wykonanie Wełtawy, pisał w 1882: ja nie naśladuję innych sławnych kompozytorów. Podziwiam ich wielkość i dla siebie biorę to, co u nich jest najlepsze. Najwspanialszą i najpiękniejszą w sztuce uważam prawdziwość. Ty wiesz to o mnie od dawna, ale inni nie i uważają, że wprowadzam wagneryzm. Mam już wystarczająco dużo roboty ze smetanizmem, a najważniejsze jest to, że mój styl jest szczery. Pierwszym międzynarodowym sukcesem Smetany była wystawa muzyki i teatru, która odbyła się w Wiedniu w roku 1892. Gościnnie wystąpił na niej Czeski Teatr Narodowy i zagrał tam Sprzedaną narzeczoną oraz Dalibora. Obie opery Austriakom bardzo przypadły do gustu, co dodatkowo ułatwiło krzewienie kultu smetany w kraju. Pierwsza wojna światowa, która rozbudziła nadzieję Czechów na zdobycie niepodległości, dodatkowo przybliżyła naród do swojego twórcy, ale i wywołała spór. Rosnące tendencje nacjonalistyczne sprawiły, że część środowiska kulturalnego chciała ze smetany zrobić twórcę idealnego, geniusza, symbol narodowy, w pełni poświęconego ojczyźnie wybitnego kompozytora. Należał do nich na przykład Wladimir Helfert, jeden z autorów najważniejszych prac poświęconych smetanie. Miał przeciw sobie dawnych członków umeleckiej Besedy, którzy chcąc przeciwstawić się nacjonalizmowi, pisali o smetanie jako o twórcy łączącym wiele kultur i styli. Niezależnie od tego, aż do powstania pierwszej republiki, nie dało się o smetanie pisać niezależnie i za każdym razem umieszczano go w jakiejś ideologicznej lub politycznej klatce. Tak oczywiście było pośród badaczy. Dla zwykłych Czechów smetana był symbolem oporu wobec Niemiec i walki o niezależność. A wysoka emocjonalna temperatura i równie wysoka frekwencja, to jest prawie 10 tysięcy osób na specjalnej wystawie poświęconej smetanie w 1917 roku oraz na cyklu jego oper granych przez Teatr Narodowy, tylko to wszystko potwierdzały. Smetana stał się także narzędziem czeskiego kulturalnego soft power. To jego muzykę w 3 lata po wojnie do Wiednia zabrał bodaj najważniejszy wówczas czeski dyrygent Wacław Talich i wykonał ją w Wiedniu w roku 1922, grając m.in. Moją Ojczyznę. W 1924 odbyły się wielkie obchody stulecia urodzin Smetany, a w 2 lata później otwarto jego muzeum w Pradze. To samo, które niedawno odwiedziłem. Smetana służył w tym czasie także jako symbol w dyskusjach nad bieżącą polityką. Przodował w tym właśnie Helfert, który porównywał w programie jednego z koncertów osiągnięcia pierwszego prezydenta Tomasza Masaryka z wymową dzieła Smetany. Bowiem to właśnie Masaryk uwolnił czeski naród, niejako wypełniając to, czego pragnął Smetana. Gdy w 1933 do władzy w Niemczech doszli naziści, Helfert pisał, że właśnie cykl Moja Ojczyzna daje nadzieję w obliczu nadciągających ciężkich chmur. Janaczka i Dworzaka Helfert uważał za spadkobierców Smetany. Początkowo współpracownikiem Helferta w budowaniu mitu Smetany był inny badacz, również intensywnie zaangażowany w sprawy polityczne, Zdenek Nejedli. Gdy wybuchła wojna, interesująco potoczyły się ich losy, każdy całkowicie odmiennie. Helfert przeciwstawiał się Niemcom, pozostał w kraju, ratował woskowe cylindry, na których utrwalone były nagrania ludowej czeskiej muzyki dokonane dla czeskiego radia. Ponieważ był akademikiem pracującym na Uniwersytecie Masaryka, sprzeciwiał się w różnych wypowiedziach niemieckiej polityce i zasadom nazizmu. Już w 1939 roku został aresztowany przez Gestapo. W więzieniach różnych trzymano go do roku 1942, a następnie w końcu wypuszczono z powodu choroby. Gdy wyszedł, kontynuował dokładnie to, co robił wcześniej, za co 2 lata później znowu go zatrzymano, a następnie przewieziono do Terezina. Zmarł tam z powodu choroby dokładnie 18 maja 1945 roku, kilka dni po wyzwoleniu getta i obozu. Z kolei Nejedli w 1939 roku uciekł do Moskwy. Tam oficjalnie dołączył do partii komunistycznej. Już przed wojną sympatyzował z tym ruchem. Założył radykalną gazetę VAR i utrzymywał kontakty z KSČ, z Komunistyczną Partią Czechosłowacji. Rozpoczął pracę na moskiewskim uniwersytecie, a następnie starał się o względy Stalina, mając być może nadzieję, że uda mu się zostać po wojnie prezydentem Czechosłowacji. Do tej postaci za moment wrócimy, ale rzućmy okiem jeszcze na to, co ze Smetaną działo się podczas wojny. W skrócie można powiedzieć, że służył na 2 sposoby. Był tym, o co walczył Helfert, czyli geniuszem narodowej muzyki, która niesie uniwersalny, humanistyczny przekaz. 5 czerwca 1939 roku 2 połączone orkiestry, czeska radiówka oraz filharmonia pod batutą Wacława Talicha, zagrały cały cykl Moja Ojczyzna w Teatrze Narodowym. Wydarzenie to było rejestrowane przez radio i transmitowane, nawet za granicę. Czeska spikerka w zapowiedzi dokonywanej dla Radia France mówi nawet poruszające słowa, że koncert transmitowany jest z byłej Czechosłowacji.
Ici Praha, Prague, avec Brno et Moravská Ostrava, et les stations étrangères de la direction du service de la radiodiffusion de l'administration de PTT Paris et Norsk Rikskringkasting Oslo. Mesdames, Messieurs, la station radiophonique de Praha, Prague, du protectorat de Bohême et de Moravie, l'ancienne Tchécoslovaquie, a le grand plaisir, à l'occasion de la suite du cycle du Mai musical de Prague, de diffuser aussi pour vous le concert de gala transmis du Théâtre national de Praha. Vous allez entendre le cycle de poèmes symphoniques « Ma patrie » par Bedřich Smetana, interprété par l'orchestre de la Philharmonie tchèque et les membres de notre orchestre sous la direction de M. Václav Tali.
Na transmisji dokładnie słychać, jak po zakończeniu utworu publiczność wznosi ogromne owacje, a następnie spontanicznie zaczyna śpiewać hymn Gdy domow mój. Ta manifestacja patriotyczna wzbudziła obawę Niemców, więc zakazali ten cykl wykonywać. Z drugiej strony próbowano używać Smetany jako broni. Gdy w 1941 roku Goebbels chciał użyć do celów propagandowych czeskiej filharmonii i zaprosił Talicha do Berlina, aby pokazać, jak to Trzecia Rzesza wspiera kulturę muzyczną, ten zaproponował, by grać właśnie Moją ojczyznę. Talich miał nadzieję, że w ten sposób wywrze na Niemców jakiś wpływ, że coś uda się złagodzić, ale co ważniejsze, robił to także na rynek wewnętrzny, czując, że w samych Czechach wzbudzi patriotyczne uczucia fakt, że narodowego kompozytora gra się tuż pod nosem Hitlera. Niemcy mieli jednak inną wizję. Starali się w różnych okolicznościach przypominać, że Bedřich Smetana urodził się jako Friedrich, że jego muzyka ma wiele wspólnego z Wagnerem i Listem, tak, tym samym Listem, którego poemat Preludia oznajmiał w niemieckim radiu początek operacji Barbarossa, czyli ataku na Związek Radziecki. A w ogóle to długo bardzo nie mówił po czesku. Jakby nie było, Niemcy pozwalali w różnych momentach grywać Smetanę. W Terezinie ku uciesze niemieckiej załogi getta grano sprzedaną narzeczoną, która dla przeciętnego niemieckiego żołnierza była tak samo atrakcyjna jak Lehar czy Strauss. Niemcy pozwolili nawet pod koniec wojny zorganizować obchody rocznicowe Smetany w 1944 roku, oczywiście znów wykorzystując to pozwolenie, by udowodnić, że w Rzeszy jest kulturalna wolność, a Smetana nie do końca był Czechem. Jednak to nie pod nazistowską okupacją dla muzyki Smetany przyszedł czas najgorszy, a pod komunistyczną. Po wojnie Smetanę grano dalej, ale z pełnym przekonaniem, że podobnie jak po Wielkiej Wojnie stanowi jego muzyka symbol oporu, odrodzenia, nadziei na przyszłość i triumfu dobra nad złem. Jednak w tym samym czasie zło rozgrywało się dalej. Komunistyczne władze przeprowadzały oczyste, czyli rodzaj etnicznej czystki, wyrzucając z nowo utworzonego państwa osoby niemieckojęzyczne i pochodzenia niemieckiego. Szacuje się dzisiaj, że wygnanych zostało około 2 miliony niemieckich obywateli. W trakcie tych czystek, między innymi w Pradze, także wielu z nich ginęło. Czesi organizowali dla ludności niemieckiej w ramach odwetu nawet rodzaje marszów śmierci, pędząc ludność pieszo przez wiele kilometrów, osoby starsze, kobiety i dzieci. Świadectwem tego są losy Niemców przewiezionych do Terezina po wojnie. Najstarsza osoba, która tam umarła, zamknięta w tzw. małej twierdzy, zamienionej na obóz tymczasowy, to była ponad 80-letnia nauczycielka języka niemieckiego z Pragi. Dawna więźniarka Terezina, Żydówka i pianistka, która przetrwała czas w getcie, Alice Herz-Sommer, wróciła do Pragi. Ale po niedługim czasie wyjechała do Izraela, bo choć całą wojnę była ofiarą Niemców, to mówiła w ich języku. I jak to lakonicznie ujmowała w wywiadach, z tym po wojnie w Pradze nie dało się żyć. Jednak na komunistycznym celowniku znaleźli się nie tylko Niemcy i ci, którzy po niemiecku mówili, znaleźli się również naukowcy i badacze, także ci, którzy pisali o Smetanie. Pośród nich wyjątkiem był Zdenek Najedli, który w 1945 roku wrócił, aby objąć tekę ministra edukacji. To on w akademickich czystkach uczestniczył, a nawet je inicjował. Jedną z ofiar jego działań padł Józef Hutter, asystent przed wojną Najedlego, który zbierał dla niego materiały do biografii Smetany. Więziony za okupacji, znów trafił za kratki i w wyniku politycznego procesu został skazany na 39 lat więzienia. Wyszedł dopiero w 1956 roku, gdy w Związku Radzieckim ogłoszono amnestię i 3 lata później zmarł. Najedli nie był postacią jednoznaczną. Hutera załatwił, ale innych chronił. Z jednej strony wprowadzał zasady socrealistycznej sztuki, z drugiej budował solidne instytucje, jak Czechosłowacka Akademia Nauk, wydająca między innymi jedno z najważniejszych muzycznych czasopism naukowych, Hudebni Wieda, istniejące zresztą do dziś. On sam, zafascynowany Smetaną, zrobił z niego narzędzie propagandowe. Gdy w 1948 roku przypadała 125. rocznica urodzin kompozytora, ogłosił plan pięcioletni, Smetanowy plan pięcioletni, który miał upowszechnić i wbić do głowy ludziom muzykę Smetany. Było to typowe komunistyczne szaleństwo. Formowano komitety, organizowano przymusowe akademie, kompozytorzy musieli aranżować utwory Smetany na dziecięce chóry, a wszystko w duchu produkcyjnym. Smetana wówczas przestał być twórcą z ludu, ale ludowi został państwowo narzucony. Fascynacja Najedlego Smetaną była tak wielka, że swoją własną autobiografię zatytułował tak jak Smetana swój późny kwartet Z mojego życia. Przez wiele lat Smetana ulegał takiemu samemu nadużywaniu jak w Polsce Chopin. Z jednej bowiem strony były konkursy chopinowskie, znakomite nagrania, wydanie dzieł czy teksty naukowe wciąż mające ogromną wartość poznawczą, z drugiej była za przeproszeniem morda pierwszego sekretarza ruszająca ustami w drętwych przemówieniach z akompaniamentem muzyki Fryderyka. To samo działo się ze Smetaną w Czechach i na wielu oficjalnych obchodach, w wielu materiałach propagandowych Smetana robił za muzyczny podkład. Na szczęście, podobnie jak Chopin, obronił się Smetana przed tym i pewnie dlatego, mimo całego ideologicznego obciążenia, gdy Rafael Kubelik po aksamitnej rewolucji powrócił z emigracji, poprowadził moją ojczyznę, a słuchały jej tysiące Czechów wraz ze swoim prezydentem Václavem Havlem na staromiejskim rynku. Na koniec jeszcze, jak to się zabawnie plecie. Gdy moja ojczyzna wywołała patriotyczne poruszenie w 1939 roku, Niemcy zakazali jej wykonywania. A jaka orkiestra na tegorocznej, w 2024 roku, praskiej wiośnie zagra cykl Moja Ojczyzna? Berlińscy filharmonicy. Być może więc to, co badacze z dwudziestolecia widzieli w życiu i muzyce Smetany, czyli wartości humanistyczne, nadzieje na lepszą przyszłość, nie jest tylko myśleniem życzeniowym. I nawet po najgorszych burzach niebo może się wypogodzić, a słońce jasno zaświecić. Za uwagę bardzo serdecznie Wam dziękuję. Mateusz Ciupka, to była Szafa Melomana, pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej. Na koniec optymistycznie, wspaniała, radosna, pełna wigoru Polka, kończąca akt pierwszy sprzedanej narzeczonej. Gra Czeska Orkiestra Radiowa, dyryguje Karel Jirak, nagranie z roku 1952.